tłumy ludzi Starego Testamentu przyjęły Jezusa jako Zbawiciela. Dokąd Jezus wstąpił? Skoro został zabrany do góry, do nieba, dokąd On wstąpił? Marka 16:19 mówi, On został wzięty do góry i usiadł po prawicy Boga. Wiemy dokładnie, że On tam poszedł i czyli On zabrał ze sobą tych więźniów. Dokąd? Do chwały Bożej. Nie do jakiegoś innego miejsca nieba, ale tam, gdzie Bóg przebywa. Czyli dusze ludzi sprawiedliwych dzisiaj, kiedy człowiek wierzący umiera, on nie idzie do jakiegoś czyśćca, nie idzie do jakiejś innej części odseperowanej, ale według tego, co Biblia mówi, on idzie bezpośrednio do chwały Bożej. Tam, gdzie jest Jezus. Jezus gdzie? Został wzięty do góry i usiadł po prawicy Boga Ojca. Do tych dwóch wspomnianych miejsc pragnę dodać może inne dowody, które udowadniają, że zaistniała zmiana miejsca spoczynku dusz ludzi sprawiedliwych i ludzie, dusze ludzi sprawiedliwych już dłużej nie znajdują się w tej podziemnej części Hadesu, w tym łonie Abrahama. Łono Abrahama zostało zniesione. Prawda? Już nie istnieje, Bóg to zmienił. Wiemy jedno, że dusze zbawionych nie są w Hadesie, ponieważ są z kim? Z Chrystusem. Skąd wiemy, że są z Chrystusem? Co mówi Paweł w liście do Filipian 1:23, że pragnie rozstać się z ciałem, aby być z Chrystusem. Czyli w momencie, kiedy człowiek wierzący pod nowym przymierzem umiera, to on nie idzie do Hadesu, nie idzie do miejsca na łono Abrahama, ale idzie bezpośrednio, żeby być z Chrystusem. Czyli po prostu być u boku Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze jeden urywek przeczytam, to jest 2 Koryntian, 5 rozdział, 6 i 8 werset. On mówi tak, więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Pomimo tego, że przez Ducha Świętego mamy z Nim społeczność, ale jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy, jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Czyli wyjście z ciała czym jest? Śmierć czym jest? Zamieszkaniem u Pana. Nie jest wstąpieniem, prawda, do podziemi, do Szeolu, ale jest zabraniem do chwały Bożej. Kiedy umarł biedny Łazarz, co było? Zabrali go aniołowie na łono Abrahama, czyli zaprowadzili go w dół. A dzisiaj ludzie wierzący są zabierani do chwały Bożej i oni nie są. Pamiętajcie, bo czasami spotkacie się z takim nauczaniem, że kiedy człowiek jest zbawiony, to jego dusza odpoczywa w takim pewnym oddzieleniu nieba, tam jest błogo, ale on nie jest Chrystusem. Paweł mówi bezpośrednio, że kiedy on umiera, to on woli wyjść z ciała i od razu zamieszkać u Pana, być w Jego chwale. Prawda, wiemy, że Chrystus nie jest w Kadesie, absolutnie nie jest w krainie umarłych, jest przed obliczem Boga. W konkluzji tego, co do tej pory apostoł Paweł nam powiedział, wiemy, że raj jest trzecim niebem, bo on powiedział, że został zachwycony aż do trzeciego nieba, czyli trzecie niebo jest przebywaniem z Chrystusem. I on określił to również mianem raju. Czyli raj, zobaczcie, według nauki Pawła, to już nie jest łono Abrahama, ale jest przebywaniem z Chrystusem. To już jest, nazwę to łono Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział w jednym miejscu, że Szeol, czy Hades, nie zwycięży Kościoła, czyli sprawiedliwych. I powiedział, bramy piekielne Hadesu nie przemogą go. To jest Mateusza 16:18.
To trzecie niebo, ten raj, gdzie świat jest prawicy Ojca, to jest to samo miejsce, o którym się mówi, że szatan chciał zbudować tron na najwyższej północy, tam nie było. To jest to samo miejsce?
My wiemy, to znaczy, my wiemy, że Jezus jest u tronu, jest u boku Ojca i Ojciec jest w miejscu najświętszym. Czyli On jest, prawda, na najdalszej północy, I z tego wynika, że diabeł chciał tam zasiąść. Ale czy mogę zapytać, Jezus gdzie stoi? I gdzie apostoł Paweł chciał być? Przy Jezusie. Ja myślę, że Paweł nam wyjaśnia, że miejsce spoczynku ludzi sprawiedliwych jest u boku Pana Jezusa, który stoi u boku Ojca. Czyli w miejscu najświętszym. Cóż można do tego dodać? Proszę? My za moment do tego dojdziemy. Właśnie, bo wspomniałem, że Paweł mówił, że był zachwycony do trzeciego nieba. Mamy trzy nieba, prawda? O jakich niebach jest mowa? Biblia posługuje się terminem nieba w określeniu różnych części. Na przykład Dzieje Apostolskie, ja przeczytam szybko, 14:17. Mówi tak. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne. Czyli skąd przychodzi deszcz? Z jakiego nieba? Tam, gdzie Bóg mieszka? Nie. Czyli Bóg nazywa tą warstwę, to pierwsze niebo, to jest ten region chmur wokół naszej planety. Bo Bóg mówi, ja wam daję z nieba deszcz. Posługuje się tym samym słowem, co jego miejsce zamieszkania, niebo. Tylko, że dzieli niebo na trzy części. Pierwsze niebo, wiemy, że musi być wokół naszej planety, bo stąd pochodzi, prawda, deszcz. Deszcz nie jest przenoszony między planetami z jakiegoś oddalonego miejsca, ale jest wokół naszej planety. Drugie niebo to jest Efezjan 6:12, gdzie czytamy, znamy ten termin, kiedy, prawda, rozważaliśmy na temat walki duchowej. Paweł mówi tak, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dosłownie tutaj Paweł mówi o drugim niebie. Zwróćcie uwagę na ten termin, okręgi niebieskie. Czyli tutaj nie jest mowa o jakimś jednym okręgu, ale okręgi niebieskie. Kiedy patrzymy na ciała niebieskie, ile mamy planet? Prawda? Niezliczona ilość. To, co nasze oko widzi, to, prawda, te bliskie planety w naszym układzie możemy policzyć na palcach, ale te dalsze nie dostrzegamy. I Paweł mówi, że moce ciemności działają gdzie? W okręgach niebieskich. Ja może nazwę to słowem, które jest dla nas bliższe, kosmos. To drugie niebo, o którym Paweł mówi, to jest miejsce lokacji złych mocy ciemności. Tam, gdzie działa szatan i powiem dokładnie, gdzie mają miejsce potyczki między aniołami Boga i między aniołami szatana. W Księdze Objawienia, to jest 12 rozdział, 7-9 wersetu, czytamy takie słowo. I wybuchła walka w niebie. Pamiętajcie, że nie w niebie, gdzie Bóg mieszka, ale wybuchła walka w niebie tam, gdzie są walki duchowe między aniołami diabła i Boga. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem, czyli z szatanem. I walczył smok i aniołowie jego. Czyli widzimy, Michał walczy z aniołami bożymi i występuje tam szatan, smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. Takiego ucisku to będzie ta wielka wojna, ale pragnę tutaj pokazać na ten fakt, że te walki toczą się w niebie, w drugim niebie, nie w niebie, gdzie mieszka Bóg. Jak Bóg mógłby mieszkać w miejscu, gdzie są potyczki, prawda, gdzie aniołowie jego walczą z aniołami diabła? Jest napisane, i zrzucony został ogromny wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Niektórzy mają problem. To gdzie jest szatan dzisiaj? Czy szatan jest w kosmosie, czy jest tutaj na ziemi? Jak to jest? Prawda? Jest napisane, że diabeł jest panem tego świata. Wiemy jedno, że na ziemi działają demony, demony, a upadli aniołowie, to nie jest jedno i to samo. Ja nie będę tutaj wkraczał do tego podziału, ale kiedyś może będzie okazja, na ten temat porozmawiamy. Jedna jest prawda, że demony żyją na ziemi, a upadli aniołowie żyją gdzie? W kosmosie. Dlatego, że tutaj jest napisane, że w czasie wielkiego ucisku oni będą zrzuceni na ziemię, czyli nie będzie dla nich miejsca w tym niebie. Czyli drugie niebo to jest miejsce przebywania złych aniołów, jest to miejsce potyczek aniołów bożych i aniołów diabła. To, co przeczytałem z objawienia, to jest właśnie ta ilustracja tej ostatniej wojny w kosmosie, która będzie miała miejsce, która ograniczy działanie diabła. Do tego dzisiaj obecnie diabeł działa w całym wszechświecie. Czy działa we wszystkich planetach? Spodziewam się, że tak. Dlatego to są rzeczy dla nas niewidzialne. My nie dostrzegamy tego naszym okiem, ale jest napisane, Paweł mówi, że bój toczymy zastępami diabła w okręgach niebieskich. Czyli to muszą być całe regiony, prawda? Może w niejednej konstelacji. Trudno mi powiedzieć, ale spodziewam się. Innym fragmentem, na pewno znacie i pamiętacie go, to jest z księgi Daniela. Pamiętamy ten moment, kiedy Daniel się modlił i anioł przyszedł do niego z odpowiedzią, on się śpieszył, ale coś go powstrzymywało i właśnie on mówi do Daniela w ten sposób. To jest Daniela, 10 rozdział, werset 12. Wtedy rzekł do mnie, Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie i stań tam, gdzie stoisz, bo jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego, może to jest jakiś, prawda, jakiś wyższy rangą upadły anioł, który, prawda, jest takim opiekunem tego regionu Królestwa Perskiego, sprzeciwiał mi się przez 21 dni, czyli 3 tygodnie. Lecz oto Michał, zobaczcie, że Michał występuje zawsze przy tych niebieskich wojnach, wojnach gwiezdnych, czyli wojny gwiezdne są realne. Mówi, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go przy księciu anielskim Królestwa Perskiego, niech on sobie tam walczy, a on miał poselstwo, prawda, żeby przyjść i przekazać tą odpowiedź dla Daniela. Czyli spotykamy tutaj ponownie aniołów, którzy walczą w okręgu niebieskich. Czym jest trzecie niebo? Paweł mówi, zostałem zachwycony do trzeciego nieba. Czy jest więcej jak trzy nieba? Nauki wschodnie mówią, że jest chyba 7 niebios. Biblia o tym nie wspomina, to są pogańskie nauki, nie wierzcie temu. Czasami ja spotkałem raz, znaczy słuchałem pewnej piosenki świeckiej, która mówiła właśnie o 7 niebach. To jest zaczerpnięte z nauk wschodnich, z buddyzmu. Trzecie niebo, albo niebo niebios, to jest tak jak w świątyni było miejsce, był dziedziniec, było miejsce święte i było miejsce święte świętych, czyli najświętsze w naszym tłumaczeniu, ale w języku oryginalnym dosłownie brzmi święte świętych, po angielsku Holy of Holies. I dlatego tutaj jest wspomniane niebo niebios, które Paweł określa mianem trzeciego nieba. Jest to miejsce tronu Boga, jest to mieszkanie Boga, wiemy, że tam Pan Jezus przebywa. Ja może odczytam jeden urywek, Nehemiasza 9:6. Czytamy takie słowo, Ty jedynie jesteś Panem, Ty stworzyłeś niebiosa, przecinek, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co na niej jest, morza i wszystko, co jest w nich. Jest jeszcze jeden urywek z listu do Hebrajczyków 8:1. Ja tylko przeczytam urywek. Mamy takiego kapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Czyli tym samym niebem, o którym Paweł mówi, jest miejsce tronu Boga. Bóg mieszka, czyli wyjście z ciała jest przeniesieniem nas do jakiego miejsca? Do trzeciego miejsca, do tego, do nieba niebios, do najświętszego miejsca, tam gdzie Bóg przebywa. Pamiętamy to miejsce z Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy o ukamienowaniu Pawła w Listrze, bo niektórzy zadają pytanie, w jakim momencie Paweł został pochwycony do nieba. Czyli kiedy człowiek jest pochwycony, co się dzieje? Ciało musi pozostać na ziemi. On nie był pochwycony fizycznie, jego duch był pochwycony. Czyli z ziemi nie unosimy się w ciele. Dopiero będzie taki moment pochwycenia Kościoła, gdzie będziemy mieli ciała przeobrażone. Jest ten urywek, to jest Dzieje Apostolskie 14:19, gdzie czytamy o śmierci Pawła. Znaczy, mniemali, że umarł. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Wydaje mi się, że to jest jedyne możliwe dla mnie do, prawda, ustalenia okres w życiu Pawła, w którym on musiał być jak martwy, czyli oni go wywlekli za miasto, uznali, że jest nieżywy. Żeby uznać człowieka, że jest nieżywy, to co? Sprawdzają jego puls, sprawdzają jego oddech i widzą, że nie daje znaków życia. Czyli go zostawili. Ja wierzę, że to jest moment, w którym apostoł Paweł był zachwycony w duchu, aż do trzeciego nieba i oglądał rzeczy, które, prawda, były wielkim błogosławieństwem. W liście do Koryntian Paweł nazywa to miejsce trzecim niebem lub rajem. A więc trzecie niebo i raj musi być jednym i tym samym miejscem. Nosi termin, prawda? To jest tak samo jak w Starym Testamencie raj i łono Abrahama. To nie były dwa inne miejsca, to było jedno i to samo. Tak samo trzecie niebo i raj jest tym samym miejscem. Oczywiście wiemy, że raj, będąc w Szeolu, został przeniesiony do obecności Boga. Ja myślę, że te fakty, które apostoł Paweł nam pozostawia, są takim błogosławieństwem dla nas. I kiedy myślimy o śmierci, to nie myślmy o czymś strasznym, ale my będziemy przebywali z naszym Bogiem. W Ewangelii Łukasza 15:7 apostoł Paweł powiedział, że w niebie panuje wielka radość, bo mówił, że kiedy nawraca się jeden grzesznik, w niebie panuje wielka radość. Czyli skoro raj jest u boku Pana Jezusa, u boku Ojca i tam są dusze ludzi zbawionych, tam panuje radość. Czy w niebie mógłby być smutek? Nie ma, prawda? Nie ma nawet śladu po smutku. I druga ważna rzecz. Czy w niebie ludzie są świadomi? Czy apostoł Paweł nie mówi nam o tym, że on był świadomy, on oglądał rzeczy, on nie został zabrany i potem nieświadomie nie wie skąd, gdzie on był, co, jak było, on tylko nie mógł stwierdzić, jak to się odbyło, bo mówi, ja nie wiem, czy to było w ciele, czy poza ciałem, to było tak realne. Czyli w tym raju, w trzecim niebie, nadal ludzie okazują objawy świadomości, radość, prawda, bo jest napisane, że aniołowie się cieszą, kiedy jeden grzesznik jest zbawiony. Ja wierzę, że dusze ludzi zbawionych też cieszą się. Ale czy to trzecie niebo, ten raj, jest tym finałowym naszym niebem? Czy jest to, co Bóg dla nas przeznaczył? To jest miejsce naszego spoczynku po śmierci. Tak samo jak umierający sprawiedliwi przed Chrystusem szli na łono Abrahama i tam doznawali pociechy. Tak samo dzisiaj dusze ludzi zbawionych są zawierane do chwały Bożej, tam doznają pociechy, radości, przebywają z Panem, cieszą się, ale nie jest to finałowe przeznaczenie. Dlatego, że Jezus powiedział, ja idę, aby wam przygotować. A czy Jezus przygotowywał miejsce tronu Boga? to on było gotowe, czyli on już zabrał ludzi, tych jeńców, kiedy zabrał z Szeolu, zabrał ich do obecności Boga. Nagrodą dla zbawionych tym nowym niebem będzie tak zwane Nowe Jeruzalem. Znamy z nauki Apokalipsy, to będzie finałowa właśnie nasza lokacja przebywania z Panem Jezusem na wieki wieków. Jak moglibyśmy zlokalizować to trzecie niebo? Gdzie ono jest? Gdzie jest ten tron Boga? Kiedy rozmawiamy z Bogiem, prawda, tutaj na ziemi my doznajemy Jego bliskości. Bóg jest tak potężny, że On, kiedy wstępuje do społeczności swoich dzieci, Jego niebo, można powiedzieć, wstępuje między nas. My doznajemy Jego bliskości, ale nie jest to właśnie przebywanie dusz ludzi sprawiedliwych. Ja wierzę, że lokalizacja tronu Bożego i raju jest bardzo ważna, dlatego że prawda, kiedy Pan Jezus powstał z grobu w swoim przemienionym ciele, On wstąpił do chwały Ojca, zabrał ze sobą jeńców i tam pozostał. Skoro On został uniesiony do góry, kiedy my mówimy o naszej planecie, gdybyśmy stali, jak powiedziałem, w innej części kuli ziemskiej i mówimy, ja patrzę do góry, to co? Powiedziałem, Chińczyk tą górę widzi inaczej niż człowiek w Ameryce albo na biegunie północnym czy południowym. Dla jednego góra będzie północ, dla jednego góra będzie południe. Dlatego mówienie, że Jezus poszedł do góry, nie daje nam odpowiedzi. Jeżeli On został zabrany do góry, to w jakim kierunku? Jak powiedziałem, kiedy wstępuje się w dół, to wstępuje się w jedno miejsce, prawda? Pod powierzchnię ziemi. Natomiast jeżeli mówimy, że został zabrany do góry, to w jakim kierunku? To musi być bardzo specyficznie podkreślone, dlatego że Jezus nie był zabrany gdziekolwiek, byleby do góry, ale do specyficznego miejsca. To, o czym Irenka już wspominała, prawda? O tej na dalszej północy. To, co przeczytałem z listu do Hebrajczyków, że Jezus usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie i jest napisane, że On się wstawia za nami, przed Ojcem. To jest Jego misja, czyli On tam jest bez końca. Kiedy Szczepan umierał, kiedy był kamienowany, co on powiedział? Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Czyli Jezus, kiedy On podniósł oczy, ja mogę powiedzieć, że On spojrzał w kierunku specyficznym. Bóg Jemu odsłonił, prawda, to niebo. On zobaczył nie w innym kierunku, ale w specyficznym miejscu. Dlatego, że niebo jest ulokowane w jednym specyficznym miejscu. Czyli z tego, co tutaj Szczepan świadczy, z tego, co List do Hebrajczyków mówi, że Pan znajduje się obecnie w niebie i to niebo jest, prawda, tam, gdzie jest tron Boży. Gdzie jest to miejsce? Ja może przeczytam z Izajasza, jeżeli pragniecie przeczytać ze mną, to jest Izajasza 14:12. Jest tutaj mowa o szatanie. O jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco aniołów, a przecież to ty mawiałeś w sercu swoim, wstąpię na niebiosa, twój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Jeżeli jest tutaj mowa, że szatan miał jedną ambicję, zasiąść na tronie Boga, gdzie? Na najdalszej północy. Czyli Bóg wyraźnie mówi, że kiedy Jezus odchodził, On odchodził do swojego Ojca i stanął przy tronie swojego Ojca i to musiało być gdzieś na najdalszej północy. Czyli prawda, wiemy, że kierunek, do którego Jezus odchodził, nie był byle gdzie, ale był specyficzny. I Izajasz mówi, że dumą szatana było zasiąść na dalszej północy. Dlaczego? Bo to była siedziba Boga. Czyli ja mogę powiedzieć, że dzisiaj Bóg jest gdzieś, my możemy, my Jego nie dostrzegamy okiem, ale ja mogę podnieść moją głowę do góry na północ i mówię, Panie, Ty tam masz gdzieś swój tron. Ja nie wiem gdzie. W Psalmie 75, werset 6 i 7 czytamy: Nie podnoście głów przeciwko niebu, nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu, bo nie przychodzi ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd. W tłumaczeniu angielskim, ja sprawdzałem to, dosłownie brzmi, że nie przychodzi ani ze wschodu, ani z zachodu, ani z południa. Dosłownie tu, gdzie jest napisane ani z pustyni, dlatego że dla Żydów pustynia była, prawda, na południu. Czyli tutaj mówi, że sąd Boży nie przychodzi ze wschodu, z zachodu i z południa. Czyli skąd przychodzi? Z północy przychodzi, prawda? Tutaj wyraźnie jest napisane, nawet wersja rosyjska, sprawdzałem, mówi to samo. Czyli są wymienione trzy kierunki świata za wyjątkiem północy. Czyli sąd nie przychodzi z tych trzech kierunków świata. North. Czyli lokacja Bożego tronu jest na najdalszej północy. My wiemy, że dla mieszkańca naszej planety północ, bez względu gdzie stoimy, na jakimkolwiek kontynencie, kiedy mówimy, że idziemy do góry, możemy mieć, prawda, zdania podzielone. Kiedy mówimy lewa czy prawa strona, jeżeli ja stoję w tym kierunku, patrzę na ścianę, to, prawda, moje kierunki są przeze mnie tak odczytywane. Kiedy ja się obrócę, moja lewa strona inaczej wygląda, ale północny kierunek jest umowny, jest niezmienny. Nawet Bóg uczynił tak, że, prawda, dał nam gwiazdy, ludzie potrafią odczytywać. Kompas wskazuje nam północ. Jest coś specyficznego o północy. Ja kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, on powiedział, nigdy nie mówi się, że na przykład jadę w górę na południe, tylko mówię, pojadę w dół na południe, prawda? Mówi się, pojadę do góry na północ. Także zawsze my mamy tą umowną rzecz, że do góry to mamy na myśli północ, prawda? Cokolwiek, nawet nasza planeta jest tak ulokowana. Igła magnetyczna wskazuje północ, wiemy, że mech też, prawda, rośnie po tamtej stronie. W księdze Ezechiela, ja może jeszcze, wybaczcie, jeszcze parę minut, ja zakończę ten podtemat, żebyśmy mogli na przyszły raz podejść w innym kierunku. Księga Ezechiela 1, werset, może nie będę czytał całego tej historii, bo to jest od 4 do 28 wersetu, ale 4 werset. Ezechiel mówi, i spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy. I pojawił się wielki obłok. Chodziło tutaj o objawienie się chwały Bożej. Skąd przywiał ten wiatr? Z północy. Czyli kiedy Bóg przychodzi z północy. Ta chwała Boża, która zagościła u proroka, objawiła się w wietrze, który powiał z północy. Jeszcze jedna ciekawostka. Ja czytałem to kiedyś w takim dość znanym czasopiśmie. Teleskop. Najnowszy teleskop wykrył, że w północnej części nieba, oczywiście oni widzą to jako kosmos, znajduje się puste miejsce, gdzie nie ma gwiazd. My wiemy, że całe niebo jest wyścielone gwiazdami. To są tak jak, prawda, jak malutkie punkciki, że nie ma pustych miejsc. Ale w jednym miejscu, gdzieś na północy, nawet widziałem zdjęcie z tego teleskopu, jest pewna szczelina, nawet uczeni nazywają to takim pustym miejscem, szczeliną, gdzie po prostu nie ma gwiazd. W księdze Joba jest taka ciekawostka. Ja nie wiem, czy to się odnosi do tego, ale tak cicho w moim sercu podejrzewam, że właśnie odnosi się do tej pustki, którą uczeni nazwali. Joba 26:7 mówi tak, to odnosi się odnośnie Boga. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Być może to miejsce, które ten teleskop wykrył, to puste miejsce, które jest dostrzegalne dla ludzkiego oka za pomocą teleskopa, jest tym miejscem, gdzie Bóg przebywa. Stare tłumaczenie, ja przeczytałem i zapisałem, mówi tak: rozciągnął północy nad miejscem próżnym, a ziemię zawiesił nad niczym, czyli ta północ jest w miejscu pustym. Czyli widocznie w okolicy tronu Boga nie ma, proszę, tak. Oczywiście my, kiedy patrzymy, prawda, my to nie widzimy tak jak, ale Bóg to określa w ten sposób. Dosłownie nowe tłumaczenie mówi rozpościera północ, a tu rozciągnął północ nad miejscem, prawda, pustym. Nie wiem, czy jest to, prawda, czy możemy to przyjąć jako fakt. Ja nie chcę tutaj budować jakichś, prawda, dogmatów, ale będzie taki moment, że my poznamy prawdę i będziemy wiedzieli dokładnie to, co dzisiaj spekulujemy i może, prawda, próbujemy poznać. Także ja na tym chciałbym dzisiaj zakończyć. Potem będziemy mogli dalej wstępować już takie bardziej głębokie zagadnienia właśnie życia pozagrobowego. To są takie może teoretyczne, podstawowe fakty, które wierzę, że nam mogą dopomóc. Czy są jakieś może pytania?
Jeśli znamy lokację nieba, na przykład, gdzie się to mocy, to w tym miejscu, które ma być nazwane, czy jest nazwane jeziorem ognistym, to piekło, to miejsce po sądzie ostatecznym, to ono będzie zawieszone.
My wiemy, że wszechświat, który Bóg stworzył, jest bezgraniczny. Jak Bóg to zrobi, to ja nie wiem. Jest napisane, że ziemia i niebiosa z trzaskiem przeminą, czyli Bóg te układy słoneczne, znaczy słoneczne i inne, które my znamy, zostaną zniszczone. Dlaczego? Dlatego, że to jest miejsce, w których szatan urzędował. Ta zła moc w pewnym sensie zbezcześciła. Dlatego ja wierzę, że Boży tron nie przeminie, bo niektórzy mówią, że niebo i ziemia przeminie, a Słowo Boże nie przeminie i mówią, że chodzi tutaj o tron Boga. Nie. Tutaj chodzi o wszechświat, bo jest napisane, że ziemia i niebiosa z trzaskiem przeminą. Tu chodzi o, że kosmos w jakiś sposób ulegnie zmianie. Jak to będzie, ja też nie będę spekulował. Także ja nie wiem, gdzie będzie lokacja tego, prawda, piekła. Ono już jest stworzone, ono czeka. Kto będzie pierwszym kandydatem do tego jeziora ognistego? Szatan nie. Antychryst, jego fałszywy prorok. To będą pierwsze osoby, które zaraz po ucisku będą wtrącone. Szatan dopiero za 1000 lat tam będzie wtrącony, bo jest napisane, że Bóg go zwiąże i przez okres milenium on będzie związany, będzie w niewoli, nie będzie mógł działać, ale nie będzie w jeziorze ognistym.
Było powiedziane, że to drugie niebo, ten kosmos, jest odsuwany przez szatana, przez jego aniołów i że Bóg nie przebywał w tym miejscu, dlatego że oni tam są. Gdzie przychodził szatan, kiedy miał zdawać raport?
Do miejsca przed Bogiem. Bóg pozwolił jemu wejść przed Bogiem. Z tego, co Biblia mówi, tak. Bóg by nie schodził na spotkanie z aniołami. Aniołowie przychodzili i zdawali raporty. Jest napisane i stanął również szatan. Czyli na podstawie tego ja mogę powiedzieć, że szatan ma obowiązek zdawać raport przed Bogiem ze swojego działania. Bóg kontroluje go. To pokazuje, że diabeł działa na tyle, na ile Bóg mu pozwala. Na tyle, na ile Boże plany się wypełniają. Ale jego obowiązkiem jest zdawać raport. Stawiać się przed majestatem Boga i powiedzieć: nie wiem, jak on to robi, prawda, czy jak jego mina wygląda przed Bogiem. W każdym razie on jest zmuszony to czynić. Ale ja mogę powiedzieć, że zdając te raporty, oskarża przy okazji wierzących. Bo ktoś by powiedział, jak on może oskarżać, czy on ma dostęp, żeby oskarżać. Ja wierzę, że zdając raporty, on zda raport, a powie: tak, a widziałeś tego? Zobacz, co on robi. On jest twoim dzieckiem, a chodzi tam, mówi to czy tamto. Oskarża, albo ja go widziałem, że on robił coś, prawda, może niemoralnego, ale on nie mówi, że to było przed nawróceniem, ale oskarża, czyli jedyny moment oskarżenia może być w czasie zdawania raportów.
To na Joba mówi, że tak naprawdę to było oskarżenie.
Tak, oczywiście. Tak, tak. On podważa nawet wiarę, posłuszeństwo Joba.
Intencje.
Tak. To znaczy, ja mogę powiedzieć, Bóg stworzył aniołów i to są, jest napisane, że aniołowie czym się różnią od nas, od ludzi? Mocą. My nie mamy mocy. Jeżeli mamy jakąś nadprzyrodzoną moc, to jedynie przez Ducha Świętego. Albo diabeł udziela. A aniołowie różnią się od człowieka mocą. I aniołowie mają wielką moc. I z tego, co Biblia mówi, mogą przybierać formy. Mogą wyglądać jak człowiek, a są... Czyli Bóg, zresztą to, co Izajasz widział, prawda, te istoty anielskie, które miały wiele oczu i tak dalej, czyli są to istoty namacalne, tak jak on to widział, ale są to duchy. Czyli kiedy anioł nie chce, żeby człowiek go widział, on może w jakiś sposób, bo ma tą moc, nie pokazać się. Jest napisane, że wielu, prawda, nie wiedząc, przyjmowało w swoim domu aniołów. Czy aniołowie mogli wyglądać jak przeciętni ludzie. I ileż to razy... Ja kiedyś pamiętam, czytałem takie świadectwo, pewien kaznodzieja opowiadał, że jechał przez las, to było w Ameryce i też nie było pomocy, to już było późno, on miał gdzieś dojechać, ktoś na niego czekał i podjechał, czy jakiś człowiek podszedł, udzielił mu pomocy i on się obejrzał, prawda, już tego człowieka nie było. I było niemożliwe, żeby w takim pustym miejscu, bo nikt by nie przeżył, bo on jechał, to była jakaś taka, jakiś pustynny region tutaj w Ameryce, także nie było nikogo, kto by pieszo mógł przeżyć. Po prostu człowiek się zjawił, udzielił mu pomocy i potem zniknął. Ja wierzę, że aniołowie są duchami służebnymi. Jest napisane, że usługują dla tych, którzy dostępują zbawienia. Także aniołowie Boży nie pomagają wszystkim, ale ja mogę powiedzieć, że mogą pomóc tym, którzy będą zbawieni w przyszłości, dlatego że oni wiedzą od Boga, kto, prawda, przyjmie Jego.
Przyjmują się do tego tematu aniołów, którzy wstępują na ziemię, to duchami służebnymi, prawda, różnym okolicznościom. Powiedziane było, że aniołowie nie wstępują na ziemię.
To znaczy, jest napisane, że aniołowie upadli nie wstępują na ziemię. My wiemy, że aniołowie upadli mogą wstąpić, ale ich polem działania są okręgi niebieskie. Dlatego jest napisane, że szatan był strącony na ziemię, on objawił się, przecież kiedy kusił Pana Jezusa, objawił się na ziemi, ale on działa w okręgach niebieskich. To jest jego miejsce działania. Także... Ale kto wstąpił w serce Judasza? Sam szatan, nie demon. Nie upadły anioł, ale sam szatan. Czyli Judasz stał się wcieleniem szatana. Sam Lucyfer wstąpił i właśnie, bo niektórzy wyrażają wielkie, głębokie współczucie względem Judasza, że on nie chciał. Ja spotkałem się z taką pewną informacją, nawet nakręcono film, w którym pokazano tego Judasza jako biednego człowieka, który nie chciał wydać, ale był zmuszony. Jedna kobieta, teolog z Warszawy, na łamach Nowego Dziennika właśnie tam wyjaśniała, że Judasz wcale nie miał tego zamiaru. On chciał po prostu nastraszyć Jezusa, sprowokować go do działania jako politycznego, prawda, dowódcę i takie rzeczy. A tutaj chodzi o fakt, że on był otwarty nie na samego demona, nie tylko na demona, przepraszam, ale na samego szatana. Czyli to był największy stopień otwarcia się na siły demoniczne. Dlatego on został nazwany jak synem zatracenia. Dlatego nie ma szansy. Niektórzy, ktoś teraz powiedział, że jak, prawda, jak Boża miłość i litość jest tak wielka, że Bóg może przebaczyć temu Judaszowi. Ale Biblia nie stoi za takim pojęciem. Nawet, prawda, odprowadza nas od takiego nawet myślenia. Jeżeli Bóg pozwoli, powrócimy do tego. Chciałbym, żebyśmy mogli podziękować naszemu Panu. Kiedy umieramy, wiemy, że będziemy w chwalebnym miejscu. Ja się przyznam, że gdybym nie miał wielu obowiązków na ziemi, jako człowiek, już dzisiaj bym chciał polecieć do Pana. Paweł powiedział, wolałbym raczej być u Pana, prawda? Ale są rzeczy, które zostały nam zlecone przez Pana. Wy i ja jesteście szafarzami. Wy i ja macie pewne misje, prawda, dane przez Pana. Musimy się wykazać posłuszeństwem z tego. I to jest naszym błogosławieństwem. A gdybyśmy tego nie mieli, dla nas byłoby czymś radośniejszym być u Pana. Podziękujmy naszemu Panu za to. Ojcze, Ci dziękuję za to, że jesteś dobrym Bogiem. Dziękuję Ci, że dajesz nam taką żywą nadzieję tego, że będziemy z Tobą, że zabierzesz nas do swojego miejsca. My dzisiaj nie spekulujemy, my dzisiaj nie przewidujemy, ale Ty dałeś nam podstawę wiary, dałeś nam pewny grunt. Dziękuję Ci, Panie, że stworzyłeś w nas takie pojęcie, przez swoje objawienie, poznanie tej tajemnicy, która jest zakryta przed milionami ludzi, a Ci dziękuję, że Twoje Słowo jest tak wspaniałe, jest tak błogosławione dla nas i odkrywasz dla nas to, czego ludzie nie znają. Ja Ci dziękuję, mój drogi Panie, że kiedy my będziemy rozłączeni z naszym ciałem, kiedy będziemy zabrani, będziemy z Tobą, będziemy w Twojej chwale, będziemy przed tronem naszego wielkiego Boga Ojca. I dziękuję Ci, że Ty pogłębiasz naszą radość. Ja Ci dziękuję, że my dzisiaj możemy się cieszyć Tobą. Dlatego my się już radujemy tutaj na ziemi. Ja Ci dziękuję, Panie, że tam w tej cudownej Twojej chwale zobaczył mojego tatę, moją mamę, moją córeczkę i tych wszystkich, którzy wytrwali w wierze, tych, którzy wyprzedzili nas do tej chwalebnej obecności Twojej. Ja Ci dziękuję, Panie, za tych błogosławionych mężów i te niewiasty, które uwielbiły Ciebie swoim posłuszeństwem i wiarą. My będziemy mieli przywilej zapoznania się z wielkimi rzeszami Twoich wybranych. Dziękuję Ci, Panie, że nasze przebywanie z Tobą będzie wielkim błogosławieństwem, niekończącym się, będzie wspaniałą radością. Dlatego dziękuję Ci, Panie, że tutaj już na ziemi czujemy przedsmak tego. Radujemy się tym, cieszymy się, Ojcze, że my dzisiaj o tym mówimy, ale my to doświadczymy namacalnie, literalnie. Dlatego dzisiaj uwielbiamy Ciebie za to. Dlatego pragniemy wylać przed Tobą nasze podziękowanie, nasz honor dla Ciebie, uwielbić Ciebie jako wszechpotężnego Boga. Boga, który jest niezrównany w majestacie, a jednak Boga wspaniałego, który uniża się do nas i wstępuje, aby z nami rozmawiać, aby działać wśród nas, aby nam błogosławić. Dziękujemy Ci, że przez Pana Jezusa uczyniłeś nas swoimi dziećmi. Ja Ci dziękuję, Panie, że ja mogę się dzisiaj nazywać Twoim synem. Ja mogę Ciebie traktować jako mojego wielkiego Ojca, tego, który mnie kocha, który o mnie dba i który troszczy się każdego dnia. Dlatego niech Twoje imię dzisiaj będzie błogosławione w tym zgromadzeniu. Wywyższamy Ciebie, Panie. Uwielbiamy Ciebie. Przyjmij tą chwałę. Przyjmij to uwielbienie, które jest Twoje. Chcemy dzisiaj wyrażać to naszymi ustami, naszym sercem. Uwielbi się, Panie, naprawdę uwielbi się w tym zgromadzeniu. Te pieśni, które śpiewaliśmy i ta nasza modlitwa jest naszym hymnem uwielbienia. Przyjmij ją, Panie. Przyjmij nasze codzienne życie, które będzie uwielbiało Ciebie. Pokornie prosimy, abyś dawał nam mocy Ducha Świętego, abyśmy bardziej uszlachetniali nasze chodzenie przed Tobą, aby każdy dzień był taką ofiarą przyjemną i miłą dla Ciebie, naszego wielkiego Boga. Chwała Tobie, Panie. Ja Ci dziękuję za tych, którzy przyjęli Ciebie wiarą. Ja Ci dziękuję z głębi serca za moich drogich braci i siostry. Ja Ci dziękuję, Panie, że my wspólnie pielgrzymujemy, mamy ten wspólny cel, wspólne dążenie, mamy wspólnego Pana i pewnego dnia staniemy wspólnie w tym samym miejscu. Chwała Tobie, Ojcze, teraz i na zawsze. Amen. Chwała Ci, Ojcze. Halleluja. 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 Halleluja.
Chwała Panu, bracia i siostry. Ja bym chciał, żebyśmy rozpoczęli nasze dzisiejsze studium odpowiedzią na dwa pewne pytania, które zostały właściwie zadane przy końcu, albo może nie były zadane, ale one, z tego co mi jest wiadome, one wynikły już po naszych rozważaniach. W liście do Efezjan w 4 rozdziale i 8 wersecie apostoł Paweł napisał odnośnie odejścia Pana Jezusa Chrystusa do chwały, to jest strona 1264, 4 rozdział Efezjan, werset 8. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. My wiemy, już doszliśmy na podstawie naszych studiów, kim byli ci jeńcy, których Jezus wyprowadził. Tutaj padło takie pytanie, o jakich darach jest tutaj mowa. My wiemy, że czasami ludzie mylą dary Ducha Świętego z darami Pana Jezusa. Duch Święty ma swoje dary, pamiętamy, prawda? Apostoł Paweł wyliczał. O jakich darach jest tutaj mowa? Jakimi darami Pan Jezus obdarza ludzi? Jest napisane, że Jezus dał dary Kościołowi. Jakie to są? Dał jednych apostołami, prawda, pasterzami, ewangelistami. Jest 5 darów służby, które Jezus obdarzył ludzi. Oczywiście chodzi tutaj o ludzi wybranych, bo czasami są pewne nieścisłości. Ludzie zawsze mylą dar, to jest, prawda, wszystko pochodzi od Boga. Oczywiście Bóg jest dawcą darów, ale tym, który jest szafarzem tych darów, to jest Duch Święty, prawda? Duch Święty rozdaje dary, ale tutaj jest napisane, że Jezus wstąpił na wysokość, powiódł jeńców i ludzie darami obdarzył. Także jest tutaj mowa o darach służby, nie o darach Ducha Świętego. Jeszcze jedna rzecz, w Księdze Objawienia, 20 rozdziale i 13 wersecie jest mowa o tym, że piekło wyda swoich umarłych, to jest na stronie 1350, to jest 20 rozdział Objawienia, werset 13. I wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, również śmierć i piekło wydało umarłych. Dokładnie tutaj, gdzie jest słowo piekło, jest mowa o Hadesie. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. Myśmy mówili na temat tego, że Jezus zabrał jeńców, czyli tych, którzy byli w tej przyjemnej części Szeolu. W Starym Testamencie kraina umarłych była podzielona na dwie części, na miejsce przyjemne, czyli łono Abrahama, raj, i na miejsce mąk. I skoro tu jest napisane, że Hades wyda swoich umarłych, jest oczywiste, że te osoby pozostaną aż do końca, aż będą powołani przez Boga, aby się stawili przed wielkim białym tronem. Także tamten werset jest dowodem tego, że ludzie niesprawiedliwi, niewierzący, bezbożni pozostaną, dlatego że w końcu ich Hades wyda przed sąd Boży. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy mogli w pewien sposób przygotować się na obronę tego, co poznaliśmy, dlatego że jest tyle błędnych nauk wokoło, naprawdę. Kościół katolicki ma śmieszne nauki na temat życia pozagrobowego. Już nie chcę mówić o czyśćcu, o tych innych sprawach. Kościół katolicki wierzy, że dusza po śmierci błąka się przez 3 dni i dopiero po 3 dniach opuszcza tą planetę. Jak powiedziałem uprzednio, nie wiem, skąd takie pojęcie się wywodzi. Z kolei świadkowie Jehowy również mają tak zbłądzoną naukę odnośnie życia pozagrobowego. I chciałbym, ażebyśmy mogli oczywiście otrzymać mądrość ze Słowa Bożego, aby potem we właściwy sposób obronić się, prawda? Apostoł Paweł nakłania ludzi wierzących, aby mogli właściwie poznać Słowo Boże i dać odpór tym wszystkim bezbożnym naukom. Świadkowie Jehowy wierzą, że człowiek nie posiada duszy oraz wierzą, że po śmierci, kiedy człowiek umiera, staje się nieprzytomny, jak gdyby zatraca swoją egzystencję. Na podstawie tego, co do tej pory nauczyliśmy się, zdołaliśmy udowodnić na podstawie Pisma Świętego, że takie pojęcie jest niezgodne. Pomimo tego, że te pewne grupy ludzi będą natarczywie broniły się i będą nazywały nasze biblijne pojęcie błędnym pojęciem, chciałbym, ażebyśmy mogli być gotowi, ażeby, jeżeli jest możliwe, pomóc niejednemu człowiekowi, który znajduje się w problemie i nie wie, jak z tego wybrnąć. Widzieliśmy bardzo wyraźnie na podstawie Bożego Słowa, że ludzie, którzy umierają, duchy tych ludzi odchodzą do pewnych miejsc. Obecnie już doszliśmy do tego, że ludzi niesprawiedliwych odchodzą do miejsca przygotowanego w Hadesie. I nie jest to miejsce przyjemne, jest to miejsce mąk, jest to miejsce cierpień, a duchy ludzi sprawiedliwych od czasu zmartwychwstania odchodzą do raju, odchodzą do trzeciego nieba, do miejsca, gdzie przebywają bezpośrednio z Panem Jezusem Chrystusem. Założyciel nauki Świadków Jehowych Rutherford posługuje się wieloma wersetami, ja te wersety przytoczę, na udowodnienie swojej filozofii i na obalenie tego, co do tej pory poznaliśmy ze Słowa Bożego. Zgodnie z jego pojęciem, to, co my, prawda, do tej pory doszliśmy, że raj znajduje się w niebie, raj jest u boku Pana Jezusa, a raj jest w trzecim niebie. On wyraźnie mówi i Świadkowie Jehowy wyznają, że to jest błędna nauka, że to jest herezja. Dlatego, że on się opiera na jednym wersecie z Biblii. Chciałbym, żebyście otworzyli Ewangelię Jana, 3 rozdział i werset 13. Jana 3:13, gdzie czytamy takie słowo: a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jeszcze jest jeden werset, na podstawie którego Świadkowie Jehowy opierają swoją doktrynę odnośnie tego, że żaden duch człowieka sprawiedliwego nie wstępuje do nieba. To jest Dzieje Apostolskie, 2 rozdział i werset 34, gdzie jest napisane: albowiem nie Dawid wstąpił do nieba. Ale może powróćmy do tego pierwszego wersetu, który przeczytałem, to jest Jana 3:13, gdzie czytamy, że nikt nie wstąpił do nieba za wyjątkiem kogo? Pana Jezusa, który z nieba wyszedł. Kiedy Chrystus wypowiedział te słowa? Przed swoją śmiercią, przed swoim zmartwychwstaniem. Jest oczywiste, że kiedy Dawid umarł, że kiedy Abraham umarł, gdzie Pan Jezus pokazuje Abrahama? W Hadesie. On nie wstąpił do nieba. Jest oczywiste. To co Pan Jezus tutaj mówi z Ewangelii Jana 3:13, wcale nie koliduje z tym, co do tej pory poznaliśmy, ale raczej ugruntowuje naszą naukę, dlatego że Chrystus wypowiedział te słowa przed swoją śmiercią, przed swoim zmartwychwstaniem, przed swoim w niebo wstąpieniem. I kiedy Pan Jezus mówił, to było faktem, że rzeczywiście nikt z ludzi nie wstąpił do nieba. A po drugie, musimy pamiętać, że Pan Jezus chciał też również powiedzieć, że żaden człowiek nie ma mocy, żeby wstąpić do nieba. Jedynie jeden człowiek, Jezus Chrystus, to był Bóg w osobie człowieka, który sam wstąpił do nieba. Pamiętacie, on powiedział Marii przy grobie: jeszcze mnie nie dotykaj, bo jeszcze się nie stawiłem przed Ojcem, jeszcze się nie ukazałem przed moim Ojcem. Dlatego oni posługują się tymi dwoma wersetami na obalenie tego, że żadna dusza, żaden duch człowieka nie staje przed Bogiem. Dlatego, że prawda, ten werset daje taką treść.
A ten werset jest dokonany w czasie przeszłym, dokonany. Nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko ten, który wstąpił, z tym człowiekiem. Czy to, ja nie wiem, Wydaje mi się, że jeśli Chrystus mówi o sobie jako o tym człowieku, który wstąpił z nieba.
Jeszcze jedno pytanie zadam na wyjaśnienie tego. W jakiej formie Pan Jezus wstąpił do nieba? Tak. Ale w jakiej formie? Duchowej, fizycznej, cielesnej? W jakiej formie? Fizycznej. On wstąpił w formie fizycznej. Kiedy Jezus zabrał jeńców, prawda, tych, którzy byli na łonie Abrahama, w jakiej formie oni zostali zabrani? W formie duchowej. Ich duchy zostały zabrane. Jest tylko jeden człowiek, który fizycznie wstąpił sam, nie mówię, został pochwycony, ale wstąpił sam do nieba. I tym jest ten, który wstąpił z nieba. Jest Pan Jezus Chrystus. Nawet kiedy jest mowa w Dziejach Apostolskich o Dawidzie, że nie Dawid wstąpił do nieba, ja wierzę, że jest mowa o jego fizycznej formie. Dawid nie wstąpił w fizycznej formie. Kiedy był zabrany do chwały Bożej, to został zabrany tylko w formie duchowej.
Mówi o to, że Chrystus wypowiada te słowa, zanim wstąpił do nieba.
Ale Pan Jezus mówi o sobie, bo Bóg nie ma początku, nie ma końca. On jest wszechobecny. To jest tak samo, zanim jeszcze Pan Jezus złożył swoje ciało na ofiarę, łamał chleb przed uczniami i powiedział, bierzcie, jedzcie, oto ciało moje, które bywa za was wydane. A to ciało jeszcze nie było wydane. Jezus jeszcze nie zawisnął na krzyżu. Jeżeli chodzi o osobę Boga, to cokolwiek wiąże się z Bogiem, to nie dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Ja wierzę, to po prostu dotyczy osoby Boga. Bóg nie jest ograniczony czasem. Kiedy Bóg mówi o sobie, to już w formie dokonanej, bo te sprawy zostały już zaakceptowane przez Boga, jeszcze przed założeniem świata. Plan zbawienia został ustanowiony, uchwalony, zanim jeszcze powstały planety. Jezus, a czy druga osoba Boga, którego my znamy jako Pan Jezus, już stał się z własnej woli odkupicielem człowieka, który jeszcze nie istniał. Dlatego, kiedy mówimy o Bogu, jest ta pewna taka forma, którą Pismo Święte utrzymuje.
A w takim razie, co powiesz na temat Henocha i Eliasza?
Bóg ich zabrał. Ja mówię w tym wypadku, że nikt nie wstąpił. Kiedy my mówimy, że nikt nie miał własnej siły, żeby wstąpić do nieba, oni byli porwani. Zarówno jest napisane, że prawda, Eliasza porwał Bóg. On był przygotowany, Bóg jemu powiedział, że tak będzie, ale on nie miał w sobie siły. Także Bóg jego porwał.
Ale oni, jeżeli do opowiedzenia, oni są byli zabrani tam przez trąbowy.
My doszliśmy do tego, że jeszcze to trzecie niebo, miejsce przebywania duchów ludzi sprawiedliwych w Starym Zakonie nie istniało w górze. Nie istniało. Dopiero Pan Jezus, wyprowadzając jeńców z łona Abrahama, przeniósł je do trzeciego nieba. Teraz wiemy bezbłędnie, że dusze ludzi sprawiedliwych są u boku Chrystusa. Jeżeli chodzi o Enocha czy Eliasza, to ja wierzę, że Bóg sobie zażyczył, ażeby oni byli obok Niego. Jest takie jedno pytanie. W Księdze Objawienia występują tak zwani starcy, czyli starszyzna. I jeszcze jest napisane, że u Boga są pierwociny, pamiętacie, ze wszystkich ludzi takich wyjątkowych. Ja wierzę, że Bóg w jakiś sposób, ja wierzę, że jest więcej ludzi u boku Boga niż te, które znamy z Pisma Świętego, jak Enoch czy Eliasz, dlatego że są te pierwociny ze wszystkich narodów, które to są ludzie bardzo wyjątkowi, że Bóg sobie zażyczył, żeby oni byli przed Nim. Dlatego te osoby nie były w takim miejscu, jakie my dzisiaj znamy, raj czy trzecie niebo, ale po prostu stały u boku Boga. I jak widzimy obraz, prawda, tronu Boga, że ci starcy czy starszyzna, nie chodzi tutaj o dziadków, prawda, ale starszy jako, powiedzmy tak jak starszy zboru, czyli to były osoby wyróżniające się funkcją. Niektórzy pytają, dlaczego 24 starców. Ja myślę, że to ma do czynienia z tym, że Stary Testament miał 12 patriarchów, i Nowy Testament miał 12 apostołów baranka. Ja myślę, że to chodziło o całość planu Bożego, odkupienia. Ale dochodzi do tego, że było specjalne miejsce, które Bóg miał, ale to nie było miejsce miejsce odpoczynku duchów ludzi sprawiedliwych. Także Enoch nie był zabrany do trzeciego nieba, ani Eliasz, ale bezpośrednio do chwały Bożej. Czyli po prostu Bóg miał ich przed swoim tronem. Tak bynajmniej możemy wywnioskować z tego, co Pismo Święte dla nas mówi.
A czy to trzecie niebo, to nie jest tam, gdzie przebywa Bóg?
Tak, ale... Nie, to znaczy, niebo zawsze istniało, tylko że w tym niebie nie było miejsce przygotowane na odpoczynek dla dusz ludzi sprawiedliwych. Miejsce tronu się nie zmieniło, ono się nigdy nie zmieni. Kiedy jest napisane, że niebo i ziemia z trzaskiem przeminie, to wcale nie ma mowy o tym, że tron, że miejsce, to trzecie niebo przeminie. Nie. Bóg będzie nadal i to jest miejsce niezmienne, to jest miejsce święte. Dlatego, że Apokalipsa mówi, że z tego nieba potem wstępuje nowy Jeruzalem, czyli to nasze przeznaczenie. My mówimy, że będziemy w niebie, ale w jakim niebie? Skoro już duchy ludzi sprawiedliwych są w niebie, to o jakim niebie jest mowa? Które niebo jest naszą nagrodą? I nagrodą dla ludzi sprawiedliwych będzie to nowe Jeruzalem, które będzie wstępowało od chwały Boga. Pan Jezus powiedział, że On idzie przygotować nam miejsce. To, co Jezus czyni obecnie, to On przygotowuje dla nas to nowe Jeruzalem. I kiedy, prawda, to Jeruzalem wstąpi, my będziemy tam przeniesieni. Ale ja wierzę, że przeniesienie ludzi sprawiedliwych będzie dopiero po tysiącletnim królestwie. Ale my do tego jeszcze dojdziemy w naszych rozważaniach. Także możemy wyraźnie powiedzieć, że żaden z ludzi do tej pory cieleśnie po śmierci nie został przeniesiony do nieba. Jedynie Pan Jezus Chrystus. To, co wiemy o Jezusie, to, co wiemy o Bogu, że Bóg jest duchem. Bóg nigdy nie miał formy. Bóg był duchem. Aczkolwiek mógł się objawiać, wiemy, że objawił się Jakubowi, kiedy Jakub walczył, jako anioł. Na początku Jakub myślał, że walczy z aniołem, a potem powiedział, walczyłem z Bogiem. Abraham rozmawiał, prawda, z człowiekiem, który do niego przyszedł, to był sam Bóg. Także Bóg obierał formy. Ale w momencie, kiedy Pan Jezus stąpił na ziemię, On przyjął na siebie ciało człowieka. I On tego ciała się nigdy nie wyzbył. Po śmierci to ciało zostało uwielbione, czyli nieśmiertelne, nieskazitelne i On w takim ciele, czyli nawet te blizny, które miał, prawda, one zostały, dlatego że po śmierci, pamiętamy, do Tomasza podszedł, prawda, i pokazał. To było już uwielbione ciało, ale miał znaki po gwoździach. Ja wierzę, że pomimo tego, że to ciało było nieskazitelne, Bóg zachował te znaki, dlatego że my będziemy oglądali całą wieczność. To jest element naszego zbawienia, śmierć Pana Jezusa. I w taki sposób Bóg utrwalił na ciele Pana Jezusa pieczęć naszego zbawienia. I Jezus w chwili odejścia z tego świata już nie odszedł jako duch, prawda, ale odszedł w formie fizycznej. Dlatego jest mowa, że nikt nie wstąpił do nieba. Chodziło tutaj o formę fizyczną, bo Bóg zabierał duchy ludzi. Ja wierzę, że Eliasza zabrał nie w formie fizycznej, ale zabrał w formie duchowej. To, że Elizeusz widział ten rydwan ognisty i te konie, to wcale nie znaczy, że Eliasz był zabrany w formie fizycznej. Dlatego, że w niebie nikt nie mógł do tej pory być w formie fizycznej, za wyjątkiem Pana Jezusa Chrystusa. I od tego momentu Jezus jest w fizycznej formie przed Bogiem. Jak to jest, że Bóg Ojciec jest duchem, a Jezus stoi obok, prawda?